Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest pan Rafał Grupiński, poseł i były minister w rządzie Donalda Tuska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie ministrze, znany jest pan jako osoba, która pisze przemówienia Donaldowi Tuskowi. Czy expose też mu pan pisał?
No, przy expose pracowaliśmy zespołem z panem premierem, a także nigdy w żadnym przypadku nie powiedziałbym, że pisałem premierowi jakiekolwiek przemówienie. Praca zespołowa to jest jedno, a przygotowywanie samego wystąpienia to jest drugie.
Nie będę wnikał w techniczne sprawy, oczywiście autorem jest zawsze ten, kto jest podpisany, ale ghostwriterem jakimś tam pan jest.
No, na pewno starałem się służyć dobrą radą panu premierowi.
Czytał pan taki dokument, komentarz Instytutu Sobieskiego do właśnie expose premiera?
Nie czytałem.
Instytut zebrał wszystkie obietnice z expose. Wie pan, ile ich było?
No, na pewno było ich, gdyby tak bardzo liczyć dokuczliwie, to pewnie sto kilkadziesiąt, a jeśli liczyć tak literalnie, to pewnie około 40, powiedziałem, takich rzeczywiście poważniejszych.
194.
No, to się nie pomyliłem.
Chciałem zabawę panu zafundować. Proszę wybrać jedną z liczb od 1 do 194. Ale już nie będziemy w to się bawić. Natomiast jaka część tych obietnic została spełniona?
Moim zdaniem wszystkie te obietnice, które można było zrealizować mimo pewnego załamania się budżetowego i koniecznych oszczędności z powodu kryzysu finansowego na świecie, wszystkie te, które najważniejsze, na przykład z tak zwanych 10 podpisywanych na tablicy przez Donalda Tuska, które były też elementem expose, zostało w zasadzie zrealizowanych 8, dwóch nie udało się zrealizować. Jednego, to znaczy podziału NFZ-u, ale tu między innymi to była też kwestia zawetowania ustaw zdrowotnych przez prezydenta. I drugiego, czyli przyspieszenia wzrostu gospodarczego, była taka obietnica w tych 10, ale niestety to przyspieszenie wzrostu gospodarczego nie udało się, natomiast udało się zrobić z Polski jedyną zieloną mapkę, jak pan wie, w Polsce, czyli jako jedyny kraj europejski w ogóle utrzymaliśmy się na plusie, jeśli chodzi o właśnie PKB, o dochód narodowy. Wobec tego powiedzmy, że te wysiłki w tę stronę były dobre, pozwoliły nam przynajmniej przejść w miarę suchą stopą przez pierwszą fazę kryzysu. Mam nadzieję, że drugiej nie będzie.
I to jest wasza zasługa?
To jest zasługa przede wszystkim przedsiębiorczości Polaków i pewnych oczywiście też działań rządu, które uspokoiły i sytuację w bankach i nie pozwoliły na wydatkowanie niepotrzebnych miliardów na opcje walutowe tak zwane, nie uległy różnym lobbym typu wyrzucenie miliardów na koncerny samochodowe i tak dalej, bo ileś tam nacisków, które rząd uniknął, kierując pieniądze tam, gdzie one powinny być kierowane, czyli na inwestycje, tak? Wszystkie te pieniądze, które w ogóle pozostały w tym chudym okresie. Proszę pamiętać, że wszystkie ministerstwa ścięły po 10% budżetu. Najpierw ścisnęły się przed w ogóle uchwalaniem budżetu na 2009 rok, a potem trzeba było na wczesną wiosnę, na przednówku podejmować kolejne obcinanie o 10% na poziomie każdego ministerstwa. Więc wszystkie pozostałe środki zostały skierowane na inwestycje i bardzo dobrze, bo inwestycje są tym motorem napędowym gospodarki. Dzięki temu udało się utrzymać na plusie, więc to były świadome decyzje rządu.
Otwieram ten dokument Sobieskiego na pierwszej stronie i mamy taką obietnicę. Obniżenie tempa przyrostu długu publicznego.
No, to wybrał pan akurat...
Z pierwszej strony.
Nie, no świetnie, tylko wybiera pan rzeczy, które jak wiadomo, ze względu na niemożność zmniejszania inwestycji w Polsce, nie było też sytuacji kryzysu gospodarczego możliwe do spełnienia, bo albo zmniejszamy dług publiczny, albo realizujemy inwestycje, na które, przypominam, mamy środki europejskie. Jak my nie wydamy swojej części, to nie wykorzystamy tych środków europejskich, więc coś za coś. No tu jesteśmy akurat w sytuacji klinczu, którego niestety nie udało się przeskoczyć.
I następna obietnica, doprowadzenie budżetu w ciągu kilku lat do stanu bliskiego równowagi.
No to kilka lat, to dopiero mamy 2 lata za sobą, więc dajmy sobie jeszcze
kadencja czas. Kadencja ma 4, a wy już właściwie 3 rok rządzicie.
Mam nadzieję, że porządzimy jeszcze trochę i uda się ten punkt akurat zrealizować.
Ale to była obietnica, zdaje się, na 4-lecie rządów, nie na 20-lecie.
No tak, ale ma pan nam wyraźnie formułę kilka lat i wiadomo, że nie robi się to w rok, dwa, a szczególnie w roku, jak mówię, kryzysu gospodarczego. Panie redaktorze, jeśli pan się będzie odnosił do tych rzeczy, do tych kategorii, które są związane z kryzysem, to oczywistym jest, że trzeba było dokonać korekt. Ale jak pan spojrzy na przykład na, nie wiem, podwyżki dla nauczycieli, to okaże się, że te podwyżki, ta obietnica jest realizowana mimo kryzysu i mimo chudego budżetu.
No ale chyba mniej podwyższacie niż obiecywaliście na początku.
No, o tyle podwyższamy mniej, że na ten rok także miało być minimum 10% w stosunku do bazy, średnio oczywiście, bo tam są różne grupy przecież nauczycieli. I w sumie stanęło po negocjacjach ze związkami zawodowymi nauczycielskimi na 7%. To nie jest, powiem tak, bardzo uszczuplone w stosunku do tego, co obiecaliśmy i nie dostali nigdy w dwudziestoleciu nauczyciele takich podwyżek, jak dzięki rządowi Platformy i PSL-u.
Jest pan poznaniakiem, więc zna pan kawał kabaretu tutaj, nie koło się zepsuło, ale trzy są dobre.
No tak, ale zawsze jest koło zapasowe, prawda?
Mam jeszcze wyliczać te, co tak sobie tutaj znalazłem, tak z głowy? Rozbudowa sieci żłobków na przykład?
No więc to, jeśli chodzi o żłobki, jest w tej chwili przygotowana ustawa żłobkowa i myślę, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu ona powinna już się pojawić w Sejmie. Jest ona przygotowana, jest bardzo dobra podobno. Ja jeszcze jej w szczegółach nie znam, tylko ogólne zarysy. Została przygotowana równolegle i u nas w Platformie w Sejmie i według tych samych założeń i w Ministerstwie Pracy. Myślę, że w najbliższym dosłownie dwóch, trzech tygodniach, bo teraz mamy dłuższą przerwę ze względu na wakacje zimowe, dwutygodniową przerwę w pracach Sejmu, że po tej przerwie będziemy mogli światu pokazać właśnie ustawę żłobków.
No, żeby to nie było tak jak z tą ustawą o sześciolatkach do szkół, która tak naprawdę nie wypaliła.
No, jeśli chodzi o sześciolatki do szkół, to powiem tu z całą, jak powiem, szczerością, nie byłem zwolennikiem wprowadzania akurat tej zmiany osobiście w tym tempie. Uważałem, że najpierw należy cały system trochę uzdrowić, to znaczy sam system nauczania plus sposób finansowania szkół, prawda? Czyli wykorzystać doświadczenia chociażby wielkopolskich powiatów w prowadzeniu szkół i bony, które u nas na przykład obowiązują w iluś tam powiatach.
Bonów zdaje się też ciągle nie ma, a były obiecane.
Tak, i to jest jedna z tych rzeczy, które wydaje mi się, że powinna być realizowana. Pan premier postawił na autorski program pani minister Hall. I jak powiedziałem, tu pewne rzeczy mogły być robione szybciej i lepiej, a z drugiej strony trzeba też przyznać, że ze względu na kontrowersje związane z sześciolatkami w szkołach, dobrze, że ministerstwo poszło na pewien kompromis z rodzicami, prawda? I że jest to robione etapowo tak, jak tego oczekiwali rodzice, bo w istocie zawsze najważniejszy jest ten konsensus społeczny wokół celów, jakie chce się osiągnąć.
Czy to prawda, że chce pan być przewodniczącym Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej?
Chodzą takie słuchy, to prawda. Zastanawiam się nad tym. Staram się zważyć wszystkie za i przeciw i ewentualnie myślę, że nie tak długo powinienem tę decyzję ewentualną oznajmić.
A jakie są pańskie atuty?
No, moje atuty są raczej, myślę, znane, ale nie chciałbym mówić o atutach w sensie takim zachwalania siebie jako kandydata na szefa Platformy, dopóki nie podejmę takiej decyzji, prawda? Bo nie ma to w tej chwili jakby racjonalnego powodu, żeby w jakikolwiek sposób uprawiać propagandę własnej osoby.
Wszedłem na stronach sejmowych w zakładkę dotyczącą pańskiej osoby. Chciałem sobie spojrzeć, czym tam się pan ostatnio zajmował. Jest takie fajne dwa słowa w tym miejscu. Brak aktywności.
Ja to w takim razie ktoś tam w tak zwanej zakładce sejmowej chyba nie do końca dobrze pracuje, dlatego
hakerzy,
że...
Hakerzy zaatakowali z PiSu.
nie, ale mówi pan o mojej stronie internetowej?
Nie, o zakładce na stronie Sejmu, gdzie każdy poseł ma takie, gdzie pisze każdy, o jego oświadczenia, interpelacje i tak dalej.
Każdy, kto śledzi prace sejmowe, wie, że byłem, między innymi reprezentowałem Klub Platformy ostatnio w sprawie projektu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. W tej sprawie się wykłócałem z trybuny z posłami PiSu. Miałem w tej sprawie wystąpienie, miałem konferencję w Sejmie razem z posłem Adamem Rybickim. To mówię o tym ostatnich paru tygodniach, tych już styczniowych, więc wydaje mi się, że raczej trudno mi zarzucić brak aktywności. W Platformie uruchomiłem 6 zespołów tematycznych, od energetycznego po taki zespół Nowe Pokolenie, Przyszłe Pokolenie dla młodych posłów, plus Rodzina 2030, która nasza zresztą posłanka z Poznania, pani Agnieszka Rewicz-Kozłowska-Rajewicz, jest szefową tego zespołu. Jestem wiceprzewodniczącym klubu, więc mam też sporo pracy takiej czysto klubowej. Jasne jest, że nie chodzą o pierwszej w nocy wygłaszać oświadczeń poselskich, żeby mnożyć sobie statystykę.
No ale chociaż interpelacje w leszczyńskich sprawach, bo tak widzimy, że zajmuje się pan głównie dorzynaniem watachy, że użyję sformułowania ministra Sikorskiego.
Nie, wystosowałem kilka wspólnych interpelacji, między innymi tu z posłem Maciejem Orzechowskim z naszego terenu. Wydaje mi się, że powinny one być odnotowane na stronach sejmowych.
Nie ma.
To w takim razie będę musiał w Sejmie upomnieć odpowiednie służby, żeby to umieściły. To
może upomnieć siebie, żeby jednak na rok przed wyborami trochę regionowi więcej czasu poświęcić.
Czy jeśli chodzi o to, co ja staram się robić dla regionu, wydaje mi się, że ślady tego są w wielu miejscach szczęśliwie widoczne i nie można mi zarzucić tego, że dla regionu pewnych rzeczy nie robię, szczególnie dla subregionu, bo na tym się przecież skupiałem ostatnie lata. Faktem też jest, że moja praca w kancelarii premiera dwuletnia ze względu na to, że byłem też zaangażowany chociażby w sprawy międzynarodowe, tak, czyli przygotowanie podróży zagranicznych premiera i tak dalej, więc było dużo rzeczy, które nie pozwalały mi tak często na przykład bywać tutaj jak wcześniej, jak teraz mogę być. Także to jest jakościowa, że tak powiem, zmiana dla mnie i się z tego powodu bardzo cieszę, że będę mógł więcej czasu poświęcić na sprawy to już lokalne i regionalne.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był były minister, poseł Platformy Obywatelskiej, pan Rafał Grupiński. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję bardzo.